W imieniu Fundacji Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, witam serdecznie z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Ponieważ za kilka dni świętować będziemy Dzień Babci i Dziadka, chcielibyśmy zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy poświęconej pewnej niezwykłej babci. Babcią tą jest znakomita pisarka Zofia Kossak, a opowiadać o niej będzie wnuczka pani Anna Feinby Taylor. Z jej wzruszających wspomnień dowiemy się, jaka była dla swych wnucząt wielka pisarka. Jeśli zainteresuje Państwa twórczość Zofii Kossak, to pełną prezentację jej literackiego dorobku oraz szczegóły dotyczące omawianych książek znajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Szanowna Pani Anno, wręczając wyróżnienie Feniks 2015 dla kłopotów Kacperka Góreckiego z Krzata, arcybiskup Henryk Hozer powiedział o Zofii Kossak, że była wychowawczynią narodu. To zaszczytne miano przypada wielkiej postaci polskiej literatury, ale prywatnie czułej żonie, matce i babci. Jak wspomina Pani dzieciństwo u boku tak wybitnej osoby?
Dzień dobry Państwu. Więc może zacznę od tego, że miałam 16 lat, kiedy ostatni raz widziałam babcię. Ja się urodziłam w Londynie. Babcia wyjechała z Anglii po przymusowej emigracji w 1957 roku, ale właściwie byłam za mała, żeby ją dobrze pamiętać jeszcze z tego okresu angielskiego. Ale w 1963 roku nasi rodzice po raz pierwszy nas zawieźli do Polski. W ogóle to było wielkie przeżycie. Poznaliśmy Polskę, ale poznaliśmy Polskę wjeżdżając w Cieszynie, to znaczy na Śląsku Cieszyńskim, z powodu, że dziadkowie właśnie w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim zamieszkali w dawnym takim małym domku, który służył jako domek ogrodnika przed wojną, bo ich przedwojenny dom spłonął w 1945 roku, dwór w Górkach, i z powodu, że nie można było żadnej części właśnie tego przedwojennego domu zagospodarować, oni ostatni okres ich życia spędzili właśnie w tym domku ogrodnika. I my co roku, tak długo jak dziadkowie żyli, przyjeżdżaliśmy do Polski, czworo wnuków z Anglii, tam właśnie syn Zofii Kossak, Witold, zamieszkał po wojnie, a córka Zofii Kossak, Anna, zamieszkała w Szwajcarii. I tam też czworo wnuków się urodziło. I myśmy wszyscy właśnie zjeżdżali do Górek na letni okres. I w pewnym sensie to był raj dla nas dzieci. Oczywiście ta swoboda, może większy raj dla tych angielskich, tak mówiąc, wnuków, z powodu, że myśmy się wychowali w Londynie w mieście, a Górki Wielkie to taka prawdziwa wieś. Pamiętam, że właśnie kuzynostwo ze Szwajcarii tak trochę pogardliwie na te nasze górki w Górkach, z powodu, że oni się wychowali za Alpami. Ale pomimo tego myśmy się doskonale bawili w sadzie, który otaczał dom, w rzece Brennicy, zresztą rzece, która figuruje bardzo w kłopotach Kacperka Góreckiego z Krzata. I to, co... może jeszcze szybko powiem, że ja jestem najstarsza z tej ósemki, a najmłodszy to mój brat, Marek, i on prawie 12 lat młodszy ode mnie. Więc trzeba sobie wyobrazić, nie tylko, że dorośli, ale 12 dzieci, zjeżdża się do starszych ludzi, a jak wiemy, wszystkie dzieci ciągle coś chcą, albo są głodne, albo chcą pić, albo się nudzą. Ale babcia właśnie, jak ja myślę o tym, jakoś niesłychanie się nami cieszyła i nigdy jakby człowiek nie czuł jakieś zmęczenie nami, czy w ogóle jakąś irytację. I to, co ja też bardzo pamiętam z tamtych czasów, że nas nie traktowano przez babcię jako gromadę wnuków. Wszyscy inni dorośli, raczej były identyczne reguły dla nas wszystkich i nie pamiętam, żeby jakby było to, że takie odczucie, co myśmy mieli przy babci, że każdy z nas jest kimś innym i to jest dobrze, można być zupełnie innym, odbierającym daną sytuację zupełnie inaczej. I pamiętam, że babcia zawsze próbowała znaleźć trochę czasu dla nas od osobna, indywidualnie, i bardzo, bardzo się ciekawiła tym, co my myślimy, co my czujemy. I być może, że myślała, ej, dziecko dojrzeje, żeby myśleć zupełnie inaczej, ale z babcią się rozmawiała jak z najlepszym przyjacielem. I pamiętam, że z powodu, że jakby nigdy nie było, człowiek nigdy nie czuł, że babcia nas osądzała i wobec tego jakby nie było żadnego buntu z naszej strony. Było bardzo ciekawe. Jako człowiek naturalnie po prostu był sobą i jakby tą najlepszą stronę babcia tym sposobem promowała jakby. Co było ciekawe, a myśmy byli bardzo różni, jesteśmy nadal różni i jakoż babcia nam dała zrozumieć, że każdy ma prawo być inny i ma inny talent. Trzeba ten talent po prostu znaleźć, rozwinąć. I myśmy przez to właśnie babcię bardzo lubili. No i oczywiście byliśmy bardzo świadomi, że babcia musi być kimś wyjątkowym. Myśmy się wychowali w normalnym domu. Byliśmy świadomi, że babcia pisała gdzieś tam, że tak gdzieś są malarze, ale poza tym właściwie to był normalny dom. I jedyna rzecz, która nas tak trochę wzruszała i dała coś do myślenia, na przykład jak biskup Bednosz zajeżdżał do Górek, biskup w domu, w ogóle, ja pamiętam pierwszy raz, my wnuki nie wiedzieliśmy w ogóle, jak się zachowywać, czy się całuje pierścień, w ogóle, co się robi. Ale pamiętam, że następnym razem, drugim razem, biskup znowu do babci i dalej szaleliśmy w tym małym domku. Więc ci z Państwa, co byli w muzeum, bo tak to jest obecnie w domku babci, muzeum, które oddaje rzeczywiście nastrój, klimat, tak jak babcia i dziadzio wyszli wczoraj. Jeśli ktoś tam był, to wiesz, to są jakby dwa domki połączone razem, więc są drzwi jakby w tych ścianach wykute, łącząc te dwa domki, więc można iść dookoła. I nasza ulubiona gra jako dzieci to było właśnie biegać dookoła. Oczywiście każdy miał inne tempo. Biedny Marek się wywracał w tych drzwiach, bo każde drzwi mają taki próg tam. No i jeszcze dwa jamniki, Miki i Zoro, które z nami biegały dookoła. I jakby babci to nie robiło żadnej różnicy. No i potem jak babcia miała właśnie różnych ważnych gości, to myśmy dalej, tak mówiąc, szaleli. I pamiętam, że to było bardzo, bardzo wesołe, te nasze wakacje w Górkach. Bo coś, ja myślę, co pozwoliło nam zakorzenić właśnie w Polsce, pozwoliło nam się czuć Polakami. No i dlatego może wracamy do Polski, do Górek.
Pani Zofia miała w sobie bardzo wiele pogody, ale miała też bardzo trudne życie. Śledząc jej losy, możemy się aż zastanowić, jak to możliwe, żeby jedna osoba tyle zniosła. I ten czas rzezi na Wołyniu, później wojna, strata dzieci, po wojnie emigracja. Ja z drżeniem serca czytałam, kiedy taka wielka pisarka wstawała w nocy, żeby pójść sprawdzić, czy się owce nie cielą. To było straszne dla mnie. Jak możliwe, żeby człowiek o takim talencie był zmuszany do takiego życia? Ale właśnie może powiedzmy trochę o tych takich książkach, które przybliżają nam życie pani Zofii. To jest Pożoga, Dziedzictwo, które mówi w ogóle o rodzinie.
Tak, więc właściwie babcia Zofia Kosak przeżyła historię XX wieku i Pożoga, która pisuje właśnie przeżycia podczas rewolucji bolszewickiej, to są takie prawdziwe wspomnienia z tego okresu i to był babci debiut literacki. Babcia w ogóle planowała być malarką, studiowała rysunek w Genewie, właśnie te studia były przerwane przez I wojnę światową. I myślę, że babcia mogła być właściwie tą malarką z powodu, że do końca życia chętnie rysowała, zostawiła też kilka obrazów po sobie, ale sukces Pożogi jakby postawił babcię na drogę właśnie pisania, a babcia na pewno uważała, że życie jest służbą. To wychodzi z babci twórczości dość, jest to ewidentne, że życie dla babci było służbą Bogu i społeczeństwu i mam wrażenie, że często, zwłaszcza te późniejsze książki babci, one były pisane pod kątem, żeby wychować społeczeństwo. Babcia właśnie miała tą niesłychaną, można powiedzieć, tą działalność, kartę wojenną, działając w podziemiu, pisząc do prasy podziemnej, była inicjatorką z Wandą Krahelską Filipowicz powstania Żegoty. No i babcia też oczywiście inspirowała młodych w konspiracji, na przykład Władysław Bartoszewski, Irena Sendlerowa, Jan Karski, to właściwie jej wychowankowie, można tak powiedzieć, bo ona była z pokolenia ich rodziców. I masę ludzi po wojnie, zwłaszcza jak babcia była w Londynie, po prostu chciało kontakt z nią, i babcia jakby była centrum uwagi, a dziadzio był na uboczu i lekarze radzili właśnie wyjazd z Londynu, praca fizyczna i tym sposobem się właśnie znaleźli w tej konwalni. Ale babcia, która niesłychanie kochała przyrodę, myślę, że z jednej strony oczywiście nie mogła pisać i nie mogła jakby służyć społeczeństwu, ale ten bezpośredni kontakt z przyrodą, zwierzętami, myślę, że dla babci też był bardzo miły, że babcia na pewno nie żałowała tego. Ale na pewno przyszedł czas, kiedy to się stało za trudne dla nich, bo oni byli już w bardzo starszym wieku. Babcia w 57 roku, jak opuściła konwalię, to miała 68 lat. Więc to już 67 skończone, jeszcze nie miała skończonych 68. Więc myślę, że to już się zaczynało być za dużo, ta praca. I kiedy przyszła odwilż i mogła wrócić do Polski, i można było znowu wydawać jej książki w Polsce. Jedyna książka, która nie została zniesiona z indeksu, to była Pożoga, ale wszystkie inne książki mogły być wydawane znowu. To babcia wzięła tą jakby okazję, wróciła. Myślę, że wróciła we wielkiej euforii. Była przekonana, że w Polsce naprawdę nastały poważne zmiany, ale bardzo szybko jednak weszła w konflikt z władzami. W 64 roku podpisała list 34. To był protest, że nie ma papieru, żeby publikować intelektualistów to, co piszą. I właśnie 34 osób z różnych środowisk wystosowało taki list do premiera Cyrankiewicza, protestując, że nie ma papieru, żeby ich wydawać. A potem w 66 roku oczywiście babcia odmówiła państwową nagrodę pierwszego stopnia w dziedzinie literatury. I ja to bardzo dobrze pamiętam, myśmy byli w Górkach i w ogóle była obawa, że babcię zaaresztują. Babcia się miała stawić 22 lipca, żeby odebrać w Warszawie nagrodę. I babcia odpisała list odmowny do władz, że niestety nie może przyjąć nagrodę. Oczywiście to jest wielki zaszczyt, ale ona nie może przyjąć nagrodę od władz, które nie dają religijnej wolności swoim obywatelom. I właśnie ta nagroda została babci przekazana w tym samym czasie, co Polska obchodziła milenium chrześcijaństwa i kopia Matki Boskiej Częstochowskiej peregrynowała po Polsce z parafii do parafii. I coraz większe tłumy bardzo spokojnie szły za obrazem i z jakiegoś powodu państwo się przestraszyło tego i aresztowało obraz. I potem po prostu pusta rama pregnowała po Polsce. Ale to było dostateczne, żeby babcię zruszyć, żeby odmówić nagrodę. I oczywiście nikt by się o tym nie dowiedział, tylko że biskup Bednosz przeczytał kopię tego listu z odmowy na spotkaniu episkopatu. I episkopat był tak wzruszony, że kopia, odpis tego potem był czytany z ambon kościołów. Więc bardzo dużo ludzi o tym się dowiedziało. No i od tego momentu babcia właściwie już była skreślona jako osoba dla państwa. I znowu coraz trudniej było wydawać, coraz mniej była wydawana, czytana. I można powiedzieć, że wszystko zrobiono, żeby jakby zatrzeć prawie, że ślady po Zofii Kossak, nawet w Górkach Wielkich. Mimo, że mój dziadek założył muzeum po śmierci babci, bo babcia zmarła w 66 roku, a on w 76. Więc on miał te 8 lat, żeby założyć muzeum. On założył muzeum, przekazując eksponaty w dwóch pokojach na Skarb Państwa, ale mimo tego muzeum było za czasów komunistycznych nie było promowane. I myślę, że gdyby nie te zmiany, które nadeszły w 89 roku, to może my i dzisiaj myśmy by nie rozmawiali. Bo rzeczywiście trylogia babci jest czytana w tej chwili. Trylogia, która opisuje wyprawy krzyżowe. Krzyżowcy, król trędowaty, bez oręża. Książka, która się cieszy wielką popularnością. A wracając do Kacperka, kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, po raz pierwszy się ukazały w 26 roku, to znaczy 89 lat temu. I to jest niesłychana baśń, jak najbardziej ponadczasowe wartości, klasyczna walka między dobrym a złem. I niesłychanie się cieszę, że właśnie Fundacja Servire Veritati opracowała wydanie, które może być tak wspaniale wyróżnione przez Feniksa.
My się też bardzo cieszymy, ponieważ jest to piękna książka. Jak to powiedziała pani profesor Peska, że to jest najpiękniejsza polska baśń. I tak mi się też wydaje, że to jest naprawdę najpiękniejsza polska baśń ze względu na wymowę, ze względu na język, na poprowadzenie akcji, na konstrukcję bohaterów. To jest niezwykłe przenikanie się różnych sfer, różnych postaci. Jest jeszcze taka druga książka, o której nie powiedziałyśmy, książka Topsy i Lupus dla już nieco starszych dzieci, która również jakby ilustruje tą przygodę pani Zofii, przygodę, no może nie najlepsze słowo, te perypetie z cenzurą, ponieważ książka dopiero w 2013 roku ukazała się w wersji nieocenzurowanej. Czyli dopiero po wojnie, kilkadziesiąt lat, jest to też no niebywałe, jeżeli chodzi o literaturę dla dzieci. A książka też bardzo taka zabawna i świetnie się ją czyta.
Tak, to jest bardzo lubię tą książkę z powodu, że też pokazuje babci właśnie, jak bardzo kochała zwierzęta i niesłychane w ogóle babci obserwacja zwierząt. Babcia w ogóle była niesłychana obserwatorka zwierząt, ludzi, przyrody i potrafiła to opisać. I Topsy i Lupus jest też właśnie o przygodach, można powiedzieć, dwóch psów, no i oczywiście ich właściciela, chłopca i jego kuzyna. Jest to rzeczywiście dla młodzieży. Przedwojenna wersja brała chłopców na obecną Ukrainę i oczywiście po nowych układach z granicami po wojnie trzeba było totalnie zmienić jakby, gdzie przygody psów ich wrzeły. No więc cieszymy się, że jakby można było wydać właśnie tą pierwotną wersję książki, ale babcia rzeczywiście miała bardzo dużo kłopotów ze cenzurą, nie tylko z Topsy i Lupus, z dziedzictwem, z różnymi książkami. W Górkach jest właśnie babci korespondencja na ten temat i rzeczywiście cieszymy się, że tak mówiąc, są zmiany i zwłaszcza ja, która się wychowałam w Anglii, my to bardzo odczuwamy, że normalność wróciła, tak mówiąc.
Ale też jest to piękne, że te książki jakby nie uległy takiej, są te książki, które jakby się starzeją, które nie porywają ludzi, nie zachęcają, a jednak te książki są chętnie czytane i sięgają po nie ludzie młodzi, cały czas są wznawiane, wydawane. Nie wiem, czy któraś z innych autorek XX wieku cieszy się taką popularnością teraz. I to jest właśnie wspaniałe, że to, co prawdziwe, co dobre, szlachetne w tych książkach, tak u ludzi ciągle budzi taki wielki entuzjazm, taką miłość i takie chęć czytania.
Tak, ponadczasowe wartości. Co mogę jeszcze powiedzieć? Może jeszcze wspomnę jedną książkę babci, Błogosławioną winę, bo to jest też książka, która ma tyle różnych wątków i dlatego się doskonale czyta. Każdy coś w tej książce znajdzie. Jest dużo akcji. I to jest naprawdę też książka, która pokazuje, że babcia malowała słowami. Tam jest piękny opis łowów, piękny opis ucieczki przez Alpy, bo zasadniczo to jest opowieść o tym, jak wojewoda Sapieha wykrada obraz Matki Boskiej Kodeńskiej z Watykanu i potem wojsko watykańskie goni go przez te Alpy i tam są piękne opisy. I nawet jest taki krótki, miłosny wątek, więc każdy naprawdę coś w tym znajdzie dla siebie.
Tak więc zachęcamy Państwa do czytania. Mamy nadzieję, że sięgną Państwo i zachęcą dzieci do sięgania po książki pani Zofii Kosak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
A, no i oczywiście ja zapraszam do Górek Wielkich, gdzie jest Muzeum Biograficzne Zofii Kosak-Szatkowskiej, gdzie jest też w ruinach Starego Dworu Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kosaków. I wracając jeszcze raz do kłopotów Kacperka Góreckiego z Krzata, cała akcja się dzieje w Górkach Wielkich i można odwiedzić właśnie miejsce, gdzie stał dom, w którym Julek i Tadżo mieszkał i oczywiście Kacperek, dom Kacperka, rzeka Brenica, gdzie Chlacz Rustacz bywał. I oczywiście Góra Żebrzyczka, gdzie Sato siedział na tym zakopanym złocie. Oczywiście wszyscy szukamy tego złota do dziś.
Bardzo dziękujemy pani Annie Feinby-Taylor za podzielenie się z nami wspomnieniami. Powiedzmy jeszcze o dwóch książkach Zofii Kosak, które po latach nieobecności pojawiły się ponownie na księgarskim rynku. Pierwsza z nich to wspaniała powieść historyczna dla młodzieży pod tytułem Puszkarz Orbana. Książka przenosi nas do roku 1453, do obleganego przez Turków Konstantynopola, wówczas stolicy i najwspanialszego miasta wschodniego chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami zmagań z tureckim najeźdźcą i dramatycznych losów 15-letniego Maria, który oddaje swe życie, by ratować miasto i honor rodziny. Warto dodać, że do wersji drukowanej dołączona jest nieodpłatnie wersja dźwiękowa w formie audiobooka. Zachęcam do wysłuchania fragmentu książki czytanej przez pana Andrzeja Gładysza.
Muhammed tygrysim krokiem przeszedł komnatę i ujął jeńca za kaftan pod brodą.
— Psie, nie łżesz?
— zapytał zdławionym głosem.
— Rozwaliłbyś mury Bizancjum? — W gruz, w perzynę! — bełkotał Orbano. — Przysięgam, przysięgam!
Muhammed puścił go i odszedł do okna. Miasto błyszczało światłami w pomroce jak pierwej.
— Jaki masz dowód, że nie łżesz? — zapytał twardo.
— Przecieżem w waszym ręku!
I nagle puszkarz padł do nóg, jak przedtem Bazileusowi.
— Panie!
— zawołał.
— Głowę daję, życie daję, ręczę! Ubijcie mnie, jeżeli działo zawiedzie, ale pomóżcie wykonać! 10 lat! Nikt nie uwierzy! Za szaleńca mnie mają, za głupca! Sami głupcy! Ja pokażę! Temu działu nic się nie oprze!
— Wiele czasu, wiele złota trzeba, aby je wykonać?
— zapytał krótko sułtan.
— 400 000 talarów italskich i rok czasu!
— Na Allaha! Choćby mi przyszło oddać wszystko złoto mego skarbca, dam ci je! — Wziąć tego człowieka!
— zwrócił się po turecku do janczarów.
— Strzec jak oka w głowie, nie krzywdząc! Zależy mi na nim! Pojedzie z nami do Adrianopola!
To piękne nagranie zostało przygotowane przez Studio Fanfara w Lublinie. Puszkarz Orbano jest propozycją wartą uwagi nie tylko ze względu na ciekawą akcję, wyraziste postacie czy piękne ilustracje autorstwa Bartłomieja Grudnia. Książka niesie ważną w dzisiejszych czasach diagnozę wzajemnych stosunków islamu i chrześcijaństwa. Świat Bizancjum z jego upadkiem ideałów, zbytkiem, wygodnictwem i chciwością przypomina czasy nam współczesne. Jak wszystkie książki Zofii Kossak, taki Puszkarz Orbano zawiera ponadczasowe prawdy o człowieku, o jego dobroci, odwadze i szlachetności, ale także o tchórzostwie, nikczemności i zdradzie. Młody człowiek, sięgając po tę lekturę, nie tylko podąży barwnymi ścieżkami przygody, lecz stanie przed ważnymi moralnie pytaniami.
Bazileus Konstanty Dragazes panował od 2 lat zaledwie, choć wiekiem zbliżał się do 50. Twarz miał poważną, pełną energii. W głosie brzmiała szczerość, gdy dziękował kardynałowi za okazaną wspaniałomyślnie pomoc.
— Nie ma o czym mówić
— odpowiadał porywczo jak zwykle kardynał.
— Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Mur opasujący Bizancjum jest murem strzegącym chrześcijaństwa. Grzech patrzeć bezczynnie, jak wali się, rozpada, kruszeje, gdzie laską tknąć kamienie lecą.
Wiem o tym, ale zaradzić nie mogę. Gorzkie otrzymałem dziedzictwo, ciężkie brzemię. Bodajem był skonał, zanim mi przypadło. Ja... pierwszy z Bazileusów niekoronowany, bo mnie chciał ostatnich groszy ze skarbca wydawać na koronację, chowając je na ostateczną potrzebę. I dobrzem zrobił. Wojsku żołd nimi wypłaciłem, gdy Muhammed stał pod miastem. Pomoc waszej dostojności przyjmuję z wdzięcznością, jak nędzarz jałmużnę. Bóg niech ją stokrotnie wynagrodzi.
Słaba pomoc, ale na większą mnie nie stać. Położenie zaś obecne w Europie jest, najdostojniejszy panie, takie, że trudno liczyć na sukurs panów chrześcijańskich. Ojciec Święty robi, co może, ale klęska warneńska wstrzymała na dłuższy czas wszelkie wspólne działania.
Tak, Warna, przeklęta Warna, żałosnej pamięci pole, Gdyby Władysław Jagiellon żył, inaczej by wszystko dzisiaj wyglądało. To był orzeł.
Dlaczego nie miałby być również orłem Konstanty?
Cesarz z westchnieniem zaprzeczył żyworęką.
Och, nie. Zresztą tutaj nie orzeł potrzebny, ale czarodziej. Czarodziej, który potrafiłby przemienić serca moich poddanych i natchnąć ich chęcią obrony swojego kraju.
Właśnie!
Ożywił się kardynał.
Dlaczego opieracie się wyłącznie na kosztownych wojskach najemnych, zamiast powołać swoich? W tym wielkim mieście dałoby się przecież zebrać kilka tęgich chówców.
Konstanty uśmiechnął się gorzko.
Z tego wielkiego grodu, rzekł, nie wiem, zali zdołałbym zebrać dwie roty. Nasi ludzie zapomnieli walczyć, nie trudniąc się bronią od wieków. Za dobrze im się działo. Dzisiaj wszystko ich raczej zajmuje niż bezpieczeństwo miasta. Nadmiar przyjemności, wygód, zbytku zabił w nich instynkt obrony, właściwy każdemu prostakowi i barbarzyńcy. Wojna jest ciężka, okropna i naszym pięknisiom zdaje się niemożliwością narażać się na jej trudy. Brak łaźni, obozowe pożywienie. Walczą z niezrównaną wytrwałością o nagrodę na bieżni, lecz nie potrafią walczyć za własną ojczyznę. Od kilkuset lat przywykli, że do obrony są najemne wojska, że się zrodzili wolni od daniny krwi.
Kolejna książka, Troja Północy, to wspólne dzieło Zofii Kossak i Zygmunta Szatkowskiego. Publikacja przybliża niemal nieznane, a przez to tak fascynujące, dzieje Słowian zachodnich, Wieletów, Pomorzan, Obodrzyców i wielu innych plemion opierających się przez kilka stuleci niemieckiej ekspansji prowadzonej pod pozorem chrystianizacji. Gdyby nie ich bohaterski opór, losy młodego polskiego państwa potoczyłyby się zupełnie inaczej. Prowadzone przez kilka stuleci dramatyczne zmagania Słowian połabskich z germańskim naporem dały plemionom położonym pomiędzy Odrą a Bugiem konieczny czas na zbudowanie własnej państwowości i okrzepnięcie świadomości narodowej. Dzięki nim granica niemiecko-słowiańska ustaliła się na Odrze, nie na Wiśle czy Bugu. Są to dzieje na ogół bardzo mało znane. Któż wie, że jeszcze w XI wieku ziemie Słowian ciągnęły się po Hamburg, a obecna stolica Niemiec leży na terenie dawnej słowiańskiej Kopanicy? Obficie cytowane przez autorów kroniki niemieckie, polskie i skandynawskie przenoszą czytelnika w nieistniejący już świat dawnych Słowian. Ich walka z niemieckim żywiołem dzięki formie powieści nabiera barwności i siły wyrazu. Dzięki przytaczaniu źródłowych kronik zyskuje historyczną głębię i wiarygodność. Dzięki temu Troja Północy pozostaje nie tylko fascynującą opowieścią o życiu i dziejach zachodnich Słowian, ale i cennym spojrzeniem na siły kształtujące oblicze Europy po dziś dzień. Mamy nadzieję, że dzisiejsza audycja zachęciła Państwa do sięgnięcia po powieści Zofii Kossak. Zanim się pożegnamy, przypomnę jeszcze ich tytuły. Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, Topsy i Lupus, Pożoga, Dziedzictwo, Krzyżowcy, Bez Oręża, Błogosławiona Wina, Puszkarz Orbano oraz Troja Północy. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszam na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy także do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Żegnając się z Państwem, pragniemy wszystkim babciom i dziadkom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Pamiętajcie, jak ważni jesteście dla swoich wnuków i dzieci, którym służycie radą i pomocą. Dziękujemy za Waszą troskę. Z Panem Bogiem.